Bliski Wschód z Pawłem Rachowskim będziemy omawiać. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No to od Kataru, od futbolu, od mundialu, a może od zupełnie innego końca historii zaczniemy, czyli od Chin i tego, jak Chiny w dobie rywalizacji, czy już wojny takiej niemilitarnej, ale politycznej na pewno ze Stanami, jak się porusza państwo w środka po Bliskim Wschodzie. Od tego zacznijmy. Jak to się odbywa, panie redaktorze?
No cóż, na dniach została podpisana umowa pomiędzy Katarem i Chińską Republiką Ludową. Umowa opiewa 27 lat, na 27 lat Katar będzie dostarczał gaz do Pekinu. I to jest ciekawa i bardzo ważna informacja z tego chociażby względu, że pierwotnie Doha odmówiła Niemcom kontraktu na 5 lat. Co prawda Niemcy tutaj się trochę zreflektowali i zaproponowali dłuższy kontrakt na 15. To on chyba zostanie zaakceptowany przez stronę katarską, z tym, że Katarczycy zastrzegli, że gaz, który trafi do Niemiec, będzie mógł być tylko wykorzystywany na terenie Niemiec. To jest o tyle ważne, że 7 grudnia spodziewany jest przyjazd prezydenta Xi do Arabii Saudyjskiej na takie spotkanie państw Zatoki i Chin, które mają tak właśnie omawiać kontekst dalszej współpracy pomiędzy tymi krajami. Chiny są największym klientem surowców Zatoki Perskiej i to jest istotne, ponieważ w pewien sposób pokazuje, że z jednej strony Chiny nie tylko chcą być tutaj z Rosjanami, jeśli chodzi o kwestie surowców, uzależnieni od dobrej ceny, ale słabej jakości surowców od strony Putina, ale też patrzą w kierunku Zatoki Perskiej i ta Zatoka patrzy w kierunku Chin z wielką wzajemnością. To jest istotne chociażby z tego względu, że pieniądz jest tutaj znaczny, a im więcej kontraktów będzie szło w kierunku Azji, tym mniej zostanie na kierunku europejskim.
No i to jest wyścig po katarski gaz. A po co właściwie Chinom gaz z Bliskiego Wschodu, kiedy mają Rosję teraz, która zrywa kontrakty z Unią Europejską i zdaje się powinna mieć gazu i ropy w bród, żeby potrzeby państwa środka, potrzeby Pekinu zadowolić?
Tak, no wydawałoby się, że tutaj Chiny będą zainteresowane w tym, żeby przejąć kontrolę nad rosyjskimi surowcami, ale z drugiej strony jest taka kwestia typowo wschodnia, że akurat każdy chce unikać dominacji. I to jest na tyle istotne, że kierunek Zatoki Perskiej dla Chin jednak w dalszym ciągu jest istotny. Też kwestia oczywiście jest różnic pomiędzy surowcami idącymi, czy to z Arabii Saudyjskiej, czy to z Rosji. Jednak tutaj Saudowie i Saudia Aramco jednak przetwarza produkt najwyższej jakości, wręcz niedostępny dla Rosneftu. Tak więc część przynajmniej chińskiej motoryzacji już jest dostosowana do lepszej jakości produktu. No i ta lepsza jakość produktu jest w Zatoce Perskiej. Natomiast w pewien sposób tutaj, czy to będzie równoważone kwestią polityki. To jest bardzo dobre pytanie, na które będziemy musieli obserwować dalej, ponieważ Chiny w pewien sposób są dość mocno skompromitowane na Bliskim Wschodzie. Ja sam pamiętam, jak kilka lat temu mówiłem o tym, że ile tutaj inwestycji Chiny, czy to w Syrii, czy też w Libanie, czy też w Iraku miało poczynić. Oczywiście żadna z tych inwestycji nie wystartowała nawet. Tak więc to jest w pewien sposób, można stwierdzić, że to jest drugie podejście Chin do rejonu Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu. Czy skąd się tak samo jak pierwszy, to akurat zobaczymy. Też kilka tygodni temu niejako Amerykanie przypomnieli o swojej obecności w tej części świata w związku chociażby z kryzysem z Iranem, który miał miejsce, no, dość tajemniczym kryzysem, który to rzekomo Irańczycy mieli zaatakować Dammam, największą rafinerię w Arabii Saudyjskiej. Tak więc to jest oczywiście ciekawa poglądowa sytuacja w pewien sposób, jak Chiny, które są bardzo zainteresowane tym, żeby poszerzyć jakiś wpływ swój polityczny w tej części świata, będą tutaj rywalizowały ze Stanami Zjednoczonymi. Nie będzie to taka sytuacja jak na początku XXI wieku, czy też sprzed 15 lat, kiedy to Chiny niejako miały carte blanche. Chiny nie mają już carte blanche i widoczne jest to, że tutaj jednak Pekin będzie musiał naprawdę dość mocno przekonywać Arabów do tego, żeby w pewien sposób zaczęli szerzej współpracować. Coś, co jest o tyle znamienne, że Ameryka Amerykanie też wysyłają bardzo, bardzo pozytywne sygnały w kierunku Riyadu. Przede wszystkim chodzi o to, że główny oponent Mohammeda bin Salmana, Saad al-Jabri, były szef wywiadu saudyjskiego, który mieszka w Kanadzie, no w pewien sposób jego pozew na saudyjskiej następcy tronu został odtrącony przez amerykański sąd. Co więcej, Malta zamroziła majątek wynoszący kilkanaście milionów dolarów oponenta saudyjskiego następcy tronu, co to jest ważny komunikat, można powiedzieć, z kierunku Zachodu idący do Arabii Saudyjskiej. No ale też jeszcze czekamy, jaka będzie przyszłość pewnych ustaleń, które będą miały miejsce w przyszłym tygodniu w Zatoce Perskiej. Chociażby z tego względu, że no, obie strony lubią sobie dość dużo porozmawiać, ale no właśnie, czy będą konkrety? Chiny, wiadomo o tym, że chińska gospodarka no, będzie spowalniała w związku z kryzysem wewnętrznym i gospodarczym. Dlatego też to jest na pewno mniej handlowy, a bardziej polityczny sygnał, który, mam nadzieję, Zachód w jakiś sposób czytelny i prawidłowy odczyta, żeby dalej być na rynku i dalej być tutaj w tej części świata.
Powiedział Paweł Rakowski. Też dwa słowa, powiedzmy, jeżeli mamy chwilę, mamy dwie minuty, o sytuacji politycznej w Izraelu po wyborach, bo zdaje się, że tam utworzenie rządu miało przyjść łatwo, a tak łatwo wcale nie jest.
Oj nie, tutaj już widać, że akurat ta kadencja naprawdę będzie sensacyjna, to znaczy już stronnictwa religijne zapowiedziały tak jakby reformę fundamentu państwa Izrael, to znaczy reformę ustawy o prawie powrotu, w związku z tym, że każdy, kto ma przynajmniej jednego dziadka Żyda, może przyjechać do Izraela w ramach alii, tak zwanej, czyli emigracji, no ale tacy ludzie z reguły nie są Żydami wedle prawa religijnego i teraz w związku z tym, że ortodoksi mają dość duże wpływy polityczne, chcą się w końcu uporządkować te tematy. Benjamin Netanyahu jest wręcz wściekły. Twierdzi, że nie będzie tutaj, że filar państwa Izrael to nie jest Talmud, tylko Biblia, która tu była o wiele bardziej liberalniejsza, jeśli chodzi o te sprawy. No kryzys tak właściwie się już szykuje, ponieważ religijnie syjoniści jednak chcą o wiele więcej niż Benjamin Netanyahu pierwotnie był w stanie im dać. Tu przede wszystkim chodzi o resorty siłowe, które wręcz się bronią przed duetem Smotrich-Ben-Gwir. No to jest pytanie zasadnicze, że Benjamin Netanyahu, który oczywiście był bardzo pocieszony po wynikach wyborów, jednak widzimy, że jest o wiele bardziej teraz skonfundowany tym, co jego przyszli koalicjanci będą wyprawiać, tym bardziej, że no się zastanawiają, że to jest może ostatnie hura Bibiego, ponieważ młodzi i bezkompromisowi religijni syjoniści, którzy, no oni stanowili filar polityczny Likudu, no jednak mogą tego starego lwa Netanyahu w pewien sposób pokąsać na tyle skutecznie, że już to będzie ostatnia kadencja Benjamina Netanyahu.
No i zobaczymy, czy tak faktycznie będzie, chociaż ja bym na Bibim jeszcze krzyżyka nie stawiał. Nie takie kryzysy przetrwał ten doświadczony izraelski polityk. Paweł Rakowski był gościem Kuriera w Samopołudnie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.